Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Olimpia Tomczyk w Kukiz 15.
Witam serdecznie.
Dzień dobry. Dzisiaj z perturbacjami, ale udało się dojechać na Aleję Niepodległości. Jeśli ktoś nas słucha i jedzie sobie od strony ulicy Drzewnej, chce wjechać w Kupiecką, to niech się dwa razy zastanowi, czy na pewno chce tam wjeżdżać, bo nie przejedzie ze względu na roboty drogowe. Myślę, że kończą powoli robotnicy. Miejmy nadzieję, że uporają się w ciągu jednego dnia, bo trzeba przyznać, że to jest tak specyficzne miejsce, wjazd na Aleję Niepodległości, że tak na dobrą sprawę, jeśli tamta ulica jest wyłączona, pewnie mało kto zdaje sobie z tego sprawę. Nie ma możliwości. Chcemy do Urzędu Skarbowego, zapomnijmy. Trzeba parkować gdzie indziej i ewentualnie...
Skarbówka
potem...
musi poczekać.
Skarbówka musi poczekać, tylko nie wiem, czy urzędnicy w Urzędzie Skarbowym byliby tak wyrozumiali, że nie dało się do niej dojechać. Tak czy inaczej pozdrawiamy i robotników, i urzędników skarbowych.
Oczywiście.
Dobrze, porozmawiajmy o Kukiz 15. No, jest okres ogórkowy, nie da się ukryć. Nawet mamy chwilową przerwę parlamentarną, to niespecjalnie wiele można byłoby powiedzieć dzieje się w polityce, ale ja zastanawiałem się dzisiaj rano, a jak z podpisami? Udało się już zebrać, bo to tak falami następuje i pamiętam, że nie wiem, z miesiąc temu rozmawiałem z Krystianem Kamińskim, mówił, że już prawie, ale jeszcze trochę.
No jeszcze troszkę brakuje, na pewno jeszcze będziemy reaktywować te nasze akcje, ale tak jak pan mówi, no jest sezon ogórkowy, sezon wakacyjny, każdy z nas ma jakieś tam plany urlopowe, więc każdy z nich traktuje jako priorytet.
No i trudno się zebrać,
dokładnie,
tak?
Dokładnie, oczywiście, że tak, ale na pewno jeszcze wznowimy akcję. Już faktycznie niewiele nam brakuje, no ale jednak jeszcze...
Musimy wytłumaczyć podpisy dotyczące referendum
w sprawie uchodźców, dokładnie.
Czyli jeszcze trochę brakuje, zobaczymy, może po wakacjach coś się ruszy w tym temacie. Chociaż jest pani przekonana, że nawet jak się zbierze te podpisy, to uda się zorganizować w naszym kraju referendum w tym temacie?
No jestem dobrej myśli.
Bo jak pokazuje ostatnia historia naszego kraju, nie zawsze jest.
No wiem,
tak,
mielimy się... niestety. Jedni mielą, drudzy mówią, że to już nie ma sensu, więc ani jedno, ani drugie postępowanie nie jest fair. Wobec obywateli nie powinno się tak robić i na pewno nie zachęcamy do korzystania z przykładów powyższych, czy też poniższych.
Ale jak się okazuje, każda władza
dokładnie ma swoje prawa.
Ma swoje prawa, oczywiście.
Prawa.
I ma
niestety
też to do siebie, że może sobie zignorować nawet dużą ilość podpisów, jeśli tylko czuje
tak,
taką
głos
potrzebę.
Obywateli.
Chociaż przyznam szczerze, że akurat w tym temacie myślę, że będzie trudno zignorować władzy zebrane podpisy, zwłaszcza, że to idzie niejako po linii Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście. Przynajmniej takie można odnieść wrażenie, bo z tym też bywa.
A poza tym moim zdaniem to byłby tak naprawdę dla obecnego rządu taki listek figowy. Oczywiście. Dla Brukseli. Nasi obywatele nie chcą uchodźców, tak? Nie chcą uchodźców ekonomicznych, bo to nie chodzi o tych, którym trzeba pomóc ewidentnie. Ja podkreślałam niejednokrotnie, że my nie jesteśmy rasistami, i w ogóle nie można nas wrzucać do takiego błota, że każdy z innym odcieniem skóry jest zły. W ogóle nie o to kompletnie chodzi. Po prostu chodzi o bezpieczeństwo wewnętrzne. Wiemy, jak to wygląda na zachodniej granicy. Wiemy, jak ludzie tam, mieszkańcy małych przygranicznych miasteczek borykają się z problemami, z imigrantami. Imigranci dostają taki sam zasiłek, jak ludzie z najniższą pensją w Niemczech. Ludzie są oburzeni i o tym się nie mówi głośno, ale jak rozmawiam na co dzień z Niemcami, oni nas podziwiają. Halo, Niemcy nas podziwiają, więc coś jest na rzeczy. Nie można jakby powiedzieć, że nic w tej kwestii się nie dzieje.
Chociaż czasami chyba za dużo zostało powiedziane w tym temacie, albo nie wszyscy zostali uświadomieni, no bo wystarczy spojrzeć na to, co się wydarzyło chwilę temu w Zielonej Górze. Jakiś tam kilkunastoletni chłopak tylko dlatego, że był czarny, dostał od jakiegoś inteligentnego
patriota. No właśnie, mamy te skrajności, tak? I to jest przykre, bo tych wariatów, idiotów nie brakuje.
Nie brakuje, oczywiście.
Dokładnie, a jakby nie jesteśmy tutaj za multikulti, za zalewem islamskim, ale jak najbardziej jesteśmy za tym, żeby współżyć zgodnie ze wszystkimi narodami, tak? Po prostu trzeba to potrafić.
Przyznam szczerze, że trochę, jak sobie o tym myślę, powtarza się u nas ten scenariusz, który miał miejsce 20 lat temu w Niemczech, kiedy zwłaszcza we wschodnich landach wiele osób, nie wiem, powiedzmy pochodzenia tureckiego czy arabskiego generalnie, miało problem z bojówkami faszyzującymi, których kiedyś było mnóstwo w NRD.
Dokładnie,
pewnie ci, którzy przekraczali tam granicę i musieli przesiadać się na pociąg. Na przykład we Frankfurcie to widzieli, że zawsze jakieś takie grupki skinheadowskie siedziały albo w McDonaldzie, albo w Burger Kingu. Mi się zawsze śmiać z tego chciało, ale rzeczywiście tak było.
To był fakt. Teraz to faktycznie się wyciszyło na rzecz totalnego multikulti, no ale Niemcy nie są z tego naprawdę zadowoleni, więc jakby kibicują nam, faktycznie normalni Niemcy, normalni obywatele Niemiec kibicują nam, bo uważają, że to, co się stało u nich, nikt ich o zdanie nie pytał, więc to też jest mocno nie fair.
Zdecydowanie. To teraz przenieśmy się do Polski. Oglądała pani wczoraj defiladę na przykład i słuchała tego,
oglądać
co mówił prezydent?
Oglądać nie oglądałam, słuchać słuchałam. Oczywiście, że słuchałam. No, Dzień Wojska Polskiego. No, widoczny tutaj konflikt na linii Duda-Macierewicz.
No właśnie o to chodzi. Przewija. Wielu komentatorów mówi, że to przemówienie prezydenta, które moim zdaniem było stonowane, nie było
tak,
aż takie bardzo, grzeczne. Widać tego napięcia, ale jednak jak je przeanalizować, rozłożyć na czynniki pierwsze, to tych szpilek wbijanych ministrowi, który stał tuż obok, rzeczywiście trochę było. No nieszczęście z tą datą i akurat tymi obchodami w tym roku jest takie, że no chwilę byliśmy po kataklizmie, który dotknął ludzi w Kujawsko-Pomorskim, no i część zastanawiała się, jak to jest. Oni nie mają prądu, więc nie obejrzeli sobie tego, czy nie posłuchali w telewizji czy w radiu. Natomiast no zastanawiali się, jak to jest, że na defiladzie idzie kilkuset czy kilka tysięcy osób, na przykład związanych z tak zwaną obroną cywilną, a oni czekają na żołnierzy, którzy mieliby im pomóc. I tak no coś właśnie. Nie bardzo przyjeżdżają.
No właśnie, no jest dużo takich rozbieżności. Myślę, że prędzej czy później będzie trzeba dojść z tym do ładu i składu. Duda jest zwierzchnikiem sił zbrojnych.
Oczywiście, konstytucyjnie.
Więc tak naprawdę to ostatnie słowo powinno do niego należeć, więc te decyzje o tym, że nie było nominacji na nowych generałów, ja uważam, że nie powinniśmy w ogóle nad tym dyskutować. Taka decyzja i koniec. Widocznie są jakieś powody ku temu.
Ale odznaczyliśmy jednego generała, co prawda nie polskiego.
Dokładnie, więc to
ale
też
jednak.
Jest takie... Dosyć znamienne, wymowne, dokładnie, amerykańskiego, zaznaczmy tutaj. No zobaczymy, co się będzie działo, bo uważam, że ewidentnie Macierewicz z Dudą powinni dojść do jakiegoś porozumienia. I to może faktycznie nie na oczach milionów widzów, tylko powinni usiąść i przedyskutować, bo to są jednak kluczowe, strategiczne kwestie dla Polski, tak? Obronność.
Oczywiście, chociaż jeśli spojrzeć na to, jak panowie się bawią, bo momentami to przypomina trochę zabawę gdzieś tam jakichś uczniaków w wieku średnim, powiedziałbym. I na przykład przyrównać to do tego, co działo się kilka lat temu na linii ówczesny prezydent Aleksander Kwaśniewski, a premier Leszek Miller, to tam mimo tej szorstkości, o której wszyscy mówili, jednak jak trzeba było zachować jakiś fason,
jakoś to wyglądało.
Tak?
To prawda, tu jest jakaś rozbieżność i dwubiegunowość. Ale to faktycznie, tak jak pan redaktor zaznaczył, to jest trochę taka zabawa znowuż schodzimy do tej piaskownicy. Nawet przykładem tego jest brak zaproszenia Pawła Kukiza na wczorajszą defiladę, chociaż posłów z K15 Macierewicz zaprosił, a Pawła Kukiza nie. Dlaczego? No bo najbardziej w niego uderza. Więc tak, no, zeszliśmy znowu do tej piaskownicy, okładamy się piaskiem po oczach, a ja ci nie dam tego, bo ty mi zrobiłeś
to. I te zaproszenia są bardzo wymowne, jeśli oczywiście spojrzeć na to, jak obchodzone były na przykład w Suwałkach obchody Święta Wojska Polskiego, to tam prezydent miasta nie został zaproszony z tego względu, że podobno jest jakimś tam ukrytym puczystą, czy kimś, który chciał obalić rząd.
No więc znowuż podziało i znowuż wojna polsko-polska. Po prostu.
Tak się dzieje w naszym kraju.
Państwie polskim.
Ale chyba Polacy są do tego przyzwyczajeni. Ja przynajmniej mam takie wrażenie, a czasami jak czytam, co mówią i piszą niektóre osoby, też myślę, że to niektórych nakręca strasznie. To, że tak ładnie
widać,
można się
tak
okopać na różnych pozycjach. My jesteśmy z nimi, wy jesteście z tamtymi.
Tak, totalna polaryzacja sceny. Jedni są źli, drudzy są dobrzy, ale postrzeganie, kto jest dobry, a kto jest zły, już jest subiektywne, a nie obiektywne. No, ale to do niczego nie prowadzi. Znowu ten obywatel jest na końcu zapomniany.
Ciekawostką jest to, że było przeprowadzone ostatnio badanie na temat tego, czy Polacy chcieliby, aby na polskiej scenie politycznej pojawiła się zupełnie nowa formacja. Blisko 70% respondentów mówi, że tak, zwłaszcza wyborców Nowoczesnej Platformy Obywatelskiej do tej pory, ale też części Prawa i Sprawiedliwości na przykład mówią, jak najbardziej chcemy nowej formacji, czegoś zupełnie innego. To znaczy, że ten głód gdzieś w polityce jest. Tylko
cały
pytanie,
czas jest, tak.
W którą stronę to ma pójść?
Właśnie w którą stronę. A proszę zauważyć też odnośnie Kukiza, nawiązując do naszego ugrupowania, za każdym razem, przy każdej jakiejś tam akcji mamy jakąś łatkę montowaną. A, bo wy jesteście z PO, a nie, bo wy jesteście z PiSu. Jesteśmy też tą nową siłą polityczną, najbardziej merytoryczną siłą polityczną i najbardziej taką pośrodku z tego, co obserwuję. ale cały czas chce się nam przykleić tą łatkę.
Bo opozycja się straszy inne ugrupowania. Tak. Mówi się, my wmówimy Polakom, że wy jesteście
po tej drugiej stronie, zawsze po tej złej stronie. Tak.
Ale część Polaków pewnie w to wierzy.
No i wciskają oczywiście kit, udaje im się to naprawdę nieźle, aczkolwiek społeczeństwo budzi się, jest coraz lepiej, więc ja myślę, że kolejne wybory już samorządowe... No, zrobię jakiś sztorm.
A jak wy się przygotowujecie do tych wyborów samorządowych? Na przykład w mieście?
No, oczywiście rozmawiamy z różnymi środowiskami. Będziemy z pewnością łączyć siły, bo podchodzimy bardzo poważnie do tematu.
Ale łączyć siły celem stworzenia jakiegoś komitetu, który będzie niepartyjnym komitetem, czy jak miałoby to wyglądać?
Generalnie w ogóle na pewno będzie to niepartyjny komitet, bo my z założenia nie jesteśmy partią, jesteśmy ruchem obywatelskim, więc...
No pod tym względem, tak? Ale jednak prostolinijnie ludzie mówią, w Sejmie to na pewno są z partii.
No, ale nie jesteśmy z partii. No właśnie, jesteśmy jednak społecznikami, wszyscy, jakby nie patrzeć. No może nie wszyscy, no ale zdecydowana większość. I generalnie budujemy strategię dla Zielonej Góry w oparciu przede wszystkim o zrównoważony budżet. Zresztą ten zrównoważony budżet cały czas podkreślamy, chcemy, żeby był zakaz konstytucyjny zadłużania Polski. Bo tak naprawdę wszystkie inwestycje w Polsce do tej pory były przeprowadzane spontanicznie i właściwie ta wykładnia polska przekłada się na wykładnię lokalną. U nas się dzieje dokładnie to samo. Więc tak samo powinien być zakaz zadłużania miasta. Jeżeli zadłużamy miasto, to róbmy strategię, tak? Róbmy takie inwestycje, które przynoszą później efekty.
No ale jeśli miasta biorą kredyty na przykład po to, aby mieć na wkład własny, i to nie dotyczy tylko takich miast jak Zielona Góra, ale często małych miasteczek, jeśli nie zgromadzą pieniędzy na wkład własny, nie wiem, miasteczku 20-tysięcznym, to tak naprawdę nie mają żadnej szansy na inwestycje, patrząc na to, jak są konstruowane budżety. Budżety tych miejscowości najczęściej są robione tak, że ten cały budżet jest na coś wydatkowany. Tu oświata, tu jakieś urzędnicy. Kiedyś rozmawiałem z różnymi burmistrzami i pytam, a co ty możesz wybudować u siebie? No nic nie mogę, tak? Mogę zbudować w ciągu jednego roku 50 metrów chodnika na przykład, bo tylko na to mi starczy pieniędzy.
Na to mi stać, tak. Generalnie chodzi o to, żeby te inwestycje później przynosiły jakieś wymierne efekty, żeby to nie były takie spontaniczne inwestycje na zasadzie przykład Zielonej Góry, planetarium i centrum przyrodnicze. No przecież wiem, że jedno i drugie jest niedochodowe. Fajna niby inicjatywa, ale można to było połączyć w jedno, skleić jedno, nie utrzymywać dwóch potężnych infrastruktur tak naprawdę. Trzeba myśleć strategicznie, trzeba myśleć biznesowo, bo tak naprawdę to nasze lokalne podwórko i nasze lokalne inwestycje to jest też biznes. Trzeba tak do tego podejść.
Chociaż jeśli patrzeć na te dwie inwestycje i spojrzeć na to, że jednak są one odwiedzane, może przeciętny obywatel miasta nie chodzi tam po kilka razy, chociaż znam takich, którzy bywali kilka razy i popatrzeć na te liczniki, które tam są osób, no ja nie sądzę, żeby ktoś tym sterował, tak? No jednak ktoś do tych miejsc przyjeżdża. Ja pamiętam w ubiegłym roku podczas pikniku przy Muzeum Przyrodniczym rozmawiałem z ludźmi gdzieś z drugiego końca Polski, którzy przyjechali planując wakacje, bo to było w okresie wakacyjnym, mówią, wiemy, że u was jest coś takiego, i byli zachwyceni, podobało im się, tak? Mówią, że chętnie wrócą, ale chcieliby wtedy zobaczyć coś innego, tak? Żeby te ekspozycje
świetnie
były różne.
Świetnie byłoby połączyć na przykład planetarium z centrum przyrodniczym. Dlaczego? Dlatego, że budżet jest jeden i jednak na jedno i na drugie, jedno i drugie generuje potężne środki. Jedna i druga inwestycja generuje potężne pieniądze, ale nie zarabia, tylko trzeba wydawać i jest skrócony w jednym i w drugim przedsięwzięciu czas pracy, są zwalniani pracownicy, no bo wiadomo, no z pustego Salomon też nie naleje.
Ale to jakie inwestycje dawać ludziom poza tymi no, bardzo istotnymi, tak? Typu, nie wiem, drogi chociażby. Bo one są istotne, wszyscy po nich jeżdżą, tych samochodów przybywa, czy miejsca parkingowe i tak dalej, nie wiem, szpitale, rozbudowę jakiejś takiej infrastruktury. Ale to serwować ludziom rzeczy takie, które mają
no,
tylko i wyłącznie dla przyjemności, czy nie? Bo tak naprawdę można odnieść wrażenie po takich słowach, że nie budujemy czegoś takiego, bo to nie zarabia.
Nie chodzi o to, że nie budujemy. Budujemy jak najbardziej, tylko z rozwagą. Łączymy pewne przedsięwzięcia. Wszyscy chcieliby basen zewnętrzny. Mamy go w Dżonkowie tylko i wyłącznie. Fajnie byłoby CRS rozbudować. Jest świetnym obiektem i tutaj każdy się podpisuje.
I ten na
siebie
zarabia.
Pod tym dokładnie, nogami i rękoma. Super byłoby, gdyby na okres letni byłaby również część otwarta. To jest świetny pomysł.
Takie plany nawet się pojawiały jeszcze, nawet kilka lat temu mówiono o tym, że być może właśnie przebudować to tak, jak jest w wielu miejscach, chociażby w Polsce, że wypływa się na zewnątrz z basenu krytego i nawet ta taniecka zewnętrzna nie musi być jakaś ogromna.
Oczywiście,
tak?
Że tak. Chodzi o sam fakt, o tą przyjemność poleżakowania jednak na podwórku wtedy, kiedy jest ciepło, kiedy świeci na nas słonko. Więc to byłby fajny projekt. Projekt iglicy, projekt narciarski notabene, jest też świetnym projektem. Tak? Jeżeli mamy wolny weekend, chcemy dzieci nauczyć jeździć na nartach, jedziemy na Tatrzańską i to jest kapitalne, tor saneczkowy.
I o tym też mówi się od lat.
O tym też mówimy od lat, zresztą niejednokrotnie tutaj w studiu o tym mówiliśmy. Natomiast kolejny spontaniczny pomysł wieży widokowej. Wieża sama w sobie, okej, nie zabiera jakichś negatywnych...
Czy umówmy się, to jest naprawdę świetna konstrukcja, no jeśli porównać ją z tymi, które są w innych państwach.
Oczywiście.
I są to przedsięwzięcia komercyjne.
Oczywiście, tylko że nic z tego nie wynika, ponieważ my w Zielonej Górze nie mamy gór, nie mamy tej widocznej Śnieżki, nie mamy morza, nie mamy jeziora, nie mamy na co popatrzeć. Oczywiście są lasy. Zaraz zostanę zarzucona argumentami, że no można... popatrzyć na kojący widok.
Wiesz,
ale
są
nie
tacy,
przesadzajmy,
którzy,
bo jest...
Którzy twierdzą, że wieża, i ja nawet jestem w stanie się zgodzić z tego rodzaju argumentem. Mówienie o niej, że to jest wieża widokowa, to jest ostatnia rzecz, którą powinno się zrobić,
no
bo
właśnie.
Ona widokowa jest w ostatnim elemencie. Wiadomo, jednym będzie się widok podobał, drugim nie. Jednym się będzie podobał zimą, innym...
Kwestia wtórna.
Natomiast samo przejście się po tej wieży i sprawdzenie tego, jak ona funkcjonuje, zanim wejdziemy na górę do tego punktu docelowego, to jest podobno świetne. Tak na przykład doktor Agnieszka Opalińska mówiła, że wchodząc w rugi na tą wieżę, nie myślała o tym wiedząc przecież, że na górze zobaczy morze i jakieś tam inne historie, ale mówi, że samo obcowanie z tą naturą wśród tych drzew i chodzenie samo w sobie, to jest fajne, tak? Wejść i spędzić tam trochę czasu.
Wszystko fajnie, ja się ze wszystkim zgadzam. Właściwie z każdym argumentem się zgadzam, tylko zauważmy, że ta wieża widokowa w Zielonej Górze, w miejscu notabene nieturystycznym, nie ma większego sensu. Dlaczego? Dlatego, że do nas nie przyjeżdżają turyści na urlop. To są ludzie, którzy przyjeżdżają może na weekend.
No akurat w Rugi w 100%, tak? Przyjeżdżają, no tak, no to jest miejsce, kurort od lat.
Dokładnie, jest kurortem turystycznym i tam jak najbardziej ta wieża to inwestycja w 100% sprawdzona, pod którą wszyscy się podpisali, Merkel otworzyła,
no i dostali jeszcze pieniądze z rządowych niemieckich projektów, tak? Nie wycięto tam ani jednego drzewa, to też jest
Właśnie, to jest
istotne.
Też dosyć istotne, a z tego co wiem, u nas ma iść potężna wycinka drzew, to jest jedno. Po drugie, z czego nasza wieża będzie na pewno sławna? Z tego, że ma kosztować 20 milionów. Za co te 20 milionów?
Tego chyba nikt do końca nie wie, bo tu ja już słyszałem o 30 milionach, a ja nie wiem, czy w ogóle można mówić mniej więcej, ile kosztuje taka inwestycja. Bo nawet ta firma, która ma kilka tych wież, które budowają w Rugi, te wieże też są zróżnicowane cenowo, bo one wszędzie są inne, tak?
Tak?
Więc ja myślę, że o konkretnych kwotach można byłoby mówić w momencie, kiedy przyjadą tu jacyś fachowcy, bo ktoś musi przyjechać. To nie jest tak, że mówimy, a tutaj sobie pykniemy wieżę i ona tu będzie, tak?
Oczywiście.
Ktoś musi przyjechać, ktoś musi to zaprojektować. No pewnie w ten sposób analizuje się koszty. To jest normalne przedsięwzięcie, powiedziałbym, biznesowe dla tamtych ludzi.
No
tak?
Oczywiście,
może się
tak
okazać, że i 35 w ogóle, wyjdzie, tak?
W ogóle samo hasło, będę warta 20 milionów. Ja nie wiem, no może jakby był napis podświetlany, widoczny z kosmosu, bylibyśmy faktycznie sławni. Tak parafrazując totalnie, ale no te 20 milionów, no to jest taką trochę wierutną bzdurą, bo właśnie firmy, które budowały wieże podobne w Polsce czy w Czechach, to są inwestycje
w
rzędu...
fizycznie nie mamy jeszcze takiej
rzędu, ale na przykład w Żaganiu mamy 70-metrową piękną, starą, odnowioną
Tak, tylko
wieżę.
Że to są
wiem,
zupełnie
to jest,
inne konstrukcje.
Ja mam tego pełną świadomość.
Słyszałem, że Wadim Tyszkiewicz mówi, że w Nowej Soli też taka powstała. Stanie. I to też jest taka, no powiedziałbym, najzwyklejsza wieża, która się niczym nie różni od wieży pożarniczej.
Strażniczej, tak. To są te wieże strażnicze, oczywiście. I sama wieża w sobie jest fajnym pomysłem, no tylko, że przeznaczenie 20 milionów na taką wieżę z budżetu nieunijnego, tylko zaznaczam, podatków obywateli, podatków mieszkańców, no to jest wierutną bzdurą. Jeżeli się zmieścimy w 2 milionach, nie będzie za tym szła wycinka lasu, można się nad tym zastanowić, zobaczyć projekt, tak? No ale no nie przesadzajmy, wszystko powinno mieć swoje umiarkowanie i swoje granice.
I wszystko ma swoich zwolenników i zagorzałych przeciwników. Tutaj też można powiedzieć, że wiele osób się podzieliło, chociaż ja myślę, że też zrobiony został trochę niepotrzebny szum wokół tego wszystkiego, bo on jest pełen półprawd i takich różnych dziwnych historii. Można to przedstawiać na dziesiątki sposobów.
Jakkolwiek by się chciało.
Oczywiście, bo tak na dobrą sprawę, jeśli przyjąć, że ma to być, gdyby powstało, miejsce rzeczywiście edukacyjne, miejsce spotkań, miejsce koncertów, miejsce. Kto wie, czy właśnie nie do robienia biznesu, tak? Bo ja nie wyobrażam sobie, że jakiś urzędnik z Podgórnej zostanie kierownikiem wieży i to on będzie decydował, czy dzisiaj widzimy to, czy widzimy tamto. To byłby nonsens, tak? To byłby nonsens.
A nonsensów ci u nas nie brakuje.
To nigdzie, nigdy nie brakowało i nie będzie pewnie brakować różnego rodzaju nonsensów, bo to rzeczywiście byłoby dziwne, tak? Natomiast gdyby się mieli tym zajmować fachowcy, gdyby to miało być przedsięwzięcie komercyjne, nie wiem. Trzeba byłoby się pewnie nad tym
zastanowić. Ale właśnie, brakuje jakiegoś planu, brakuje strategii dla miasta. My nad tą strategią pracujemy i na pewno ją ujawnimy już jesienią, więc na pewno będzie tam dużo fajnych, ciekawych pomysłów. Rozmawiamy ze społecznikami, pewnie będziemy łączyć siły. No,
a myślicie o budżecie obywatelskim?
Oczywiście.
Żeby próbować się zaangażować w jakiś projekt? Nie wiem,
oczywiście,
są już pomysły
tak,
jakieś, bo na razie nikt nie zdradza jeszcze niczego.
Pomysłów mamy naprawdę dużo. Zresztą braliśmy udział w zeszłorocznej edycji budżetu obywatelskiego, więc jakby jest ten nam temat znany dosyć od podszewki. Ale właśnie kolejna historia, która wyszła przy okazji budżetu obywatelskiego tegorocznego, właściwie przyszłorocznego. To jak Platforma Obywatelska próbuje sprzedać budżet obywatelski jako swój projekt, no to też jest totalna żenada. Także już wojna wyborcza trwa. Sztorm.
No, można rzeczywiście zastanawiać się, czy drukowanie plakatów, które są bliskie plakatom wyborczym, to jest dobry pomysł na budżet obywatelski. Chociaż z drugiej strony mam wrażenie, że mówienie o budżecie obywatelskim i podawanie ludziom informacji na temat tego budżetu może się odbywać, bo są ludzie, którzy nie
oczywiście
wiedzą. Niedawno
tak,
z kamerą chodziliśmy po deptaku, rozmawialiśmy z ludźmi.
Podpisujmy się partią pod tym. Jestem radnym Zielonej Góry, promuję budżet obywatelski, koniec, kropka.
Pytanie, kto płacił za tą promocję, tak?
Bo nieistotne, ale
jeśli
ktoś
płaci
na to
partia,
zgodził.
To chyba trzeba.
No, no tak, ale no ktoś tak. Się na to zgodził.
Platforma Obywatelska, kiedy rozmawiałem z jej działaczami, przy okazji tego małego zamieszania, które powstało z ich projektem, no, przedstawiała argumenty, które w jakimś sensie są logiczne i jakby są konsekwencją tego, co zapowiadali. Bo jeśli spojrzeć na to, co mówili dwa lata temu, to oni mówili, że będą starali się stworzyć jakiś projekt. Czy on jest lepszy, czy gorszy, to już jest rzecz wtórna. Natomiast no, jakaś konsekwencja w tym jest. Tak?
No oczywiście, tylko że jeżeli budżet obywatelski nie jest kwestią partyjną,
nie powinien być, absolutnie.
Absolutnie.
Nie
powinien. A tutaj ewidentnie partia próbuje podpiąć się pod pomysł budżetu obywatelskiego jako pod swój pomysł. To jest śmieszne tak naprawdę, ponieważ szereg społeczników z Zielonej Góry było zaangażowanych w ten projekt. Także no, absolutnie nie popieram takich działań.
No, być może ktoś był nadgorliwy zbyt mocno w Platformie, a może to przemyślana rzecz strategiczna.
No, ja myślę, że to jest po prostu brak pomysłu na siebie.
Trudno powiedzieć mi ocenić jednoznacznie, bo jednak są radni Platformy wyjątkowo zaangażowani. Jeśli z nimi porozmawiać, to oni robią tą taką mrówczą robotę i chodzą od drzwi do drzwi. Pewnie nie wszyscy.
Ale nie tylko oni.
Absolutnie, absolutnie tak. Za moment, jeśli się nie mylę, wystartuje miejska kampania, no i tam chyba już nie będzie polityków na plakatach, przynajmniej tak.
Zobaczymy, to się okaże.
Taką mam nadzieję, że tutaj będzie zrobione tak, jak być
powinno. Powinno to być po prostu spójne.
Tak, a jeśli więcej Zielonogórzanie dowiedzą się na temat budżetu, to dobrze, bo jak się okazuje, ta wiedza jest jeszcze na poziomie, powiedziałbym, bardzo umiarkowana.
Dokładnie.
A może niektórzy się boją, że takie zbieranie nic nie daje, bo to też mamy czasami takie przyzwyczajenie przez lata, nic się nie udało.
Uczymy się tego, naprawdę uczymy się, jest ciężko. Ale myślę, że my jako Kukiz 15 też przecieramy te szlaki i pokazujemy, że trzeba walczyć.
A budżet obywatelski za moment startuje, teraz już nie trzeba się wysilać, nie trzeba będzie zbierać dziesiątek głosów poddanych. Jedna osoba może zgłosić jedno zadanie, potem duża komisja będzie to weryfikować, więc tak na dobrą sprawę każdy ma swoją szansę. Olimpia Tomczyk-Iwko.
Dziękuję serdecznie.